Będziemy rozmawiać o rynku mieszkaniowym. Temat jest tak szeroki, że pewnie, nie wiem, 3 godziny takiego spotkania to byłoby za mało. Bo trzeba też powiedzieć, że dużo się na tym polu ostatnio dzieje. A ci, którzy marzą o własnych 4 kątach, zastanawiają się, czy to najgorszy, a czy może najlepszy moment na kupno mieszkania. A może w ogóle nie chodzi o kupno, może lepiej postawić na wynajem. Ale problem z tym, że rynek najmu też jest w nieco trudniejszej sytuacji, bo ceny rosną, trudniejsza jest dostępność do kredytów i dlatego te ceny rosną. Pojawili się też w Polsce uchodźcy z Ukrainy, którzy też chcą gdzieś mieszkać, co jest jak najbardziej zrozumiałe, ale wobec tego też ten rynek się trochę kurczy. I takie mam wrażenie, że coraz częściej słychać taki dojmujący głos, że nigdy nie będzie mnie stać na mieszkanie. Takich głosów słyszę coraz więcej, coraz częściej do mnie docierają i zastanawiam się, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście już nigdy kogoś nie będzie stać na mieszkanie, a może trzeba zredefiniować te pojęcia i pomyśleć sobie, skoro nie stać mnie na mieszkanie, no to warto postawić na najem. Ale tak jak mówimy, jaki najem w takim razie, bo najem staje się droższy. Z drugiej strony też jest to trudne. Z tego względu, że no mamy takie zaszłości kulturowe, że jednak chcemy coś mieć, szczególnie mieszkanie. Z drugiej strony są też kredytobiorcy, którzy w korzystnym okresie brali kredyty, a dziś zaczynają mieć kłopoty. Pytanie, jak im pomóc, bo wiemy, że coraz więcej ludzi ma z tym, ma kłopot ze spłacaniem terminowym kredytów. No to wszystko to są pytania zarówno dla państwa, zarówno dla posłów, dla senatorów, parlamentarzystów, dla ekspertów od rynku nieruchomości i postaramy się poszukać jakiejś odpowiedzi. Cieszę się, że jesteście państwo z nami. Jest nas dość dużo na razie, ale myślę też, że ta liczba będzie się zwiększać. Krótko mówiąc, rynek mieszkaniowy w Polsce znalazł się na zakręcie, to nic nowego, ale chyba teraz widać to jakoś tak mocniej, wyraźniej i pytanie, czy uda nam się z niego wyjść, w jaki sposób z niego wyjść, co dalej po prostu. Naszym gościem jest dziś poseł Lewicy, lider partii Razem, Adrian Zandberg, którego witam teraz oficjalnie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
I zanim jeszcze tak rozpocznę, to chciałbym zaproponować państwu następujący plan gry. Najpierw mamy czas do godziny 19. I najpierw chciałbym zacząć od 20-minutowej rozmowy z Adrianem Zandbergiem. Mniej więcej 20-minutowej, zobaczymy, jak to się będzie wszystko układać. Później czas dostaniecie państwo. Jeśli są z nami, czy będą z nami jacyś politycy, dziennikarze, to jak najbardziej zapraszamy, chętnie wysłuchamy waszych głosów, waszych opinii. A widzę już, że tacy się pojawili, więc pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy. A w trzeciej części chcielibyśmy oddać głos słuchaczom tej rozmowy. Jeśli pojawią się pytania, czy to do Adriana Zandberga, czy to może do ludzi, którzy będą później zabierać głos, to jak najbardziej zachęcamy. A my w takim razie zaczynamy, tak? Naszą rozmowę, panie pośle. Jest pan gotowy?
Jasne, to ja tylko dorzucę jeszcze, że mamy
Pewnie.
też w naszym gronie posłankę Darię Gosek-Popiołek,
Witamy
która
serdecznie.
niedawno w parlamencie przedstawiła propozycję pewnego doraźnego narzędzia ograniczającego samowolę sektora bankowego i ratującego wiele rodzin, które są w tym momencie w kredytowych problemach, więc podejrzewam, że to będzie też jeden z tematów, o których będziemy tutaj rozmawiać i myślę, że dobrze, że Daria z nami jest, żeby też pomówić jej o tym, bo wydaje mi się, że tutaj sytuacja jest dosyć paląca. To tylko tytułem wstępu i już milknę.
No, za chwilę będzie miał pan trochę więcej czasu na wypowiedź. Bardzo nam miło też, że jest z nami na przykład Monika Krześniak-Sajewicz, która w Biznes Interi zajmuje się nieustannie pisaniem o rynku nieruchomości, więc bardzo nam miło. Mam nadzieję, że Monika też w późniejszej części zabierzesz głos. Ale zaczynajmy, panie pośle. Pytanie takie bardzo praktyczne, wydaje mi się. Rodzina 30-letnich nauczycieli z jednym dzieckiem, uczciwie pracująca, zarabiająca wspólnie 7,5 tysiąca złotych na rękę netto. Taka rodzina chce godnie mieszkać. Czynsz najmu, na razie wynajmują mieszkanie, czynsz najmu im rośnie. Od lat odkładają na wkład własny na mieszkanie, ale jak się dziś okazuje, ich zdolność kredytowa się zmniejsza, a mieszkania są też droższe. Co pan im powie? Oni są skazani na wynajem?
Myślę, że podstawowa sprawa, od której trzeba tutaj zacząć, to to, że możemy wybrać pomiędzy dwoma sposobami myślenia. Albo takim, że mieszkanie to jest dobro inwestycyjne jak każde inne, albo takim, że zaspokojenie ludzkich potrzeb mieszkaniowych, tego, żeby mieć ten własny rodzinny dach nad głową, niezależnie od tego, czy w formie własności, czy w formie długoterminowego, stabilnego, regulowanego najmu, to jest po prostu prawo człowieka. Ja nie ukrywam, że mi jest bliżej do tego drugiego sposobu myślenia. Często wzbudza duże emocji, kiedy w debacie publicznej pojawia się takie krótkie, a elektryzujące hasło: mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Ale myślę, że i to niedawno bardzo moim zdaniem rozsądnie zauważył jeden z dziennikarzy Stołecznej Gazety Wyborczej, że znaczna część tej kontrowersji wynika chyba z tego, że słuchający, słysząc mieszkanie, myślą, że mają do czynienia z rzeczownikiem, a w rzeczywistości chodzi tutaj o czasownik. Chodzi o prawo do tego, żeby mieć gdzie mieszkać. Nie chodzi o prawo do tego, żeby być właścicielem mieszkania i posiadać tytuł prawny własności. Kłopot polega po prostu na tym, że u nas w Polsce żyjemy w takim modelu, w którym polskie państwo i polskie samorządy po prostu zreiterowały z tej odpowiedzialności. I to jest odpowiedzialność, która jest przecież wpisana w polską konstytucję. Konstytucja mówi dosyć jasno, że władze publiczne mają obowiązek podejmować działań, które przeciwdziałają bezdomności i które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe obywateli. Ale Polska tego po prostu nie robi i to najłatwiej zobaczyć, patrząc sobie po prostu na wydatki budżetowe i na to, jaki jest udział wydatków na publiczne mieszkalnictwo, czyli po prostu na mieszkania czynszowe dla tych, którzy są mniej zamożni, w całości wydatków publicznych. No nie jest śmiesznie niski, nawet na tle innych krajów, które w Europie, powiedzmy, że uczciwie ten jest problem nie tylko u nas. Polska nie jest jedynym krajem, który tę dziedzinę przez ostatnie dekady zabagnił. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie jest taka, że jeżeli chcemy, żeby nauczycielska rodzina mogła spokojnie myśleć o tym swoim dachu nad głową, no to odpowiedź na to pytanie brzmi: musimy więcej pieniędzy wydawać z publicznego budżetu na to, żeby takie mieszkania, które będą tanimi, czynszowymi mieszkaniami budowanymi przez samorządy, budowanymi przez państwo, po prostu zaistniały i stały się tym, co zmieni sytuację na rynku. Bo dzisiaj ta sytuacja, ja się z panem zgadzam, to czego pan zaczął, ona jest, no powiedzieć niewesoła, to nic nie powiedzieć. Bo mamy kilka zbiegających się ze sobą problemów.
No ale widzi pan to, panie pośle, że chyba teraz jest jeszcze trudniej niż 5 lat temu, bo o tym, że,
no
tak. że tanie mieszkania na wynajem i tak dalej, to mówiliście powiedzmy 5 lat temu, ale dzisiaj naprawdę jesteśmy w kryzysowej sytuacji, więc chyba trzeba działać no tu doszły, i teraz.
Doszły nam 3 rzeczy, tak? To znaczy na większą skalę niż dotąd. To znaczy z jednej strony mamy nową, dużą grupę osób, które w Polsce będą najprawdopodobniej w średnim okresie czasu szukały dachu nad głową, no i to w oczywisty sposób wpływa na rynek najmu. Widać to teraz na rynku najmu krótkoterminowego, to jest jasne, ale no będzie to też widać bardziej boleśnie jeszcze niż dzisiaj na rynku najmu długoterminowego. Druga sprawa to jest to, że cały czas rozkręcają nam się zjawiska, no, które, mówiąc otwarcie, z punktu widzenia kosztów życia przeciętnej rodziny, są patologiczne, to znaczy rozkręca nam się cały czas najem krótkoterminowy, który wyjmuje mieszkania z rynku długoterminowego najmu i rozkręca nam się traktowanie mieszkań jako doraźnego dobra inwestycyjnego, tak? Które są wkładane pieniądze, no bo wiadomo, że te pieniądze wkładane na depozyty oznaczają w tym momencie rok do roku stratę, a nie zysk. No i trzecia sprawa, która się pojawia, która moim zdaniem będzie z roku na rok coraz większym kłopotem, to są hurtowe zakupy mieszkań. To znaczy pojawienie się na polskim rynku międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, które kupują te mieszkania na skalę naprawdę dużą, mówiąc, że w dłuższej perspektywie czasu przyczynią się do ucywilizowania rynku najmu. Ale prawda jest taka, że w tej krótkiej perspektywie czasu, tu i teraz, gdzie jesteśmy, no, te decyzje inwestycyjne dramatycznie pchają w górę ceny mieszkań. Jeżeli ktoś przychodzi i wkłada na jakiś lokalny rynek mieszkaniowy 100 czy 200 milionów dolarów, no to to ma oczywiste konsekwencje dla tego, jaka jest dostępność później tych mieszkań dla ludzi, którzy wynajmują.
Jasne, panie pośle, wejdę w słowo, przepraszam. Bo...
Okej, okay, tak. To przerywam. W takim razie, bo wchodzi mi pan słowo, to przerywam, tak?
Okej, okay. Rodzina 30-letnich nauczycieli. Od nich zaczęliśmy i nie dał pan jakby recepty na sukces. Wydaje mi się,
to,
że...
Trochę jest pytanie, gdzie ta rodzina jest. Czy ta rodzina to jest rodzina, która już zdecydowała się na kredyt mieszkaniowy i teraz płacze i płaci?
Nie, właśnie, no, powiedziałem panu, że ta rodzina chce wziąć kredyt, zastanawia się, czy będzie, to jest ich marzenie, tak? Myślą sobie, że zbieramy sobie od lat, nie wiem, 500 zł miesięcznie, uzbieraliśmy już 40 tysięcy, być może mamy na wkład własny. Okazuje się nagle, że zdolność kredytowa to nie 450 tysięcy, jak sobie myśleli jeszcze niedawno, ale 300 tysięcy, tak? I okazuje się też, że mieszkania są coraz droższe i stać ich na zakup 30-metrowego mieszkania, powiedzmy, albo... nawet ich nie stać, a mają dziecko i chcą mieć większe mieszkanie. Wobec tego pan im radzi co? Pan im radzi, żeby odwrócili sposób myślenia i zaczęli myśleć o mieszkaniu jako po prostu dach nad głową, tymczasowy mieszkanie jako czasownik i porzucili te marzenia, które być może też ich w jakimś sensie związały. Tak? Myśleli o tym, nie wiem, w dniu ślubu.
Ja im radzę przede wszystkim tego, żeby zaczęli się domagać od swojego państwa i od swoich samorządów, żeby to państwo i te samorządy zaczęły budować mieszkania czynszowe, bo to jest nie tylko opcja dla nich, żeby byli w stanie takie mieszkanie wynajmować, jeżeli te mieszkania w końcu zaczną na większą skalę powstawać, ale to też jest narzędzie, które schłodzi ten rynek, tak? Bo przecież dlaczego ludzie biorą kredyty na mieszkania, dlaczego konkurują z tymi inwestorami kapitałowymi, o którymi przed chwilą rozmawialiśmy, no bo znaczna część ludzi po prostu może i wybrałaby inną opcję, ale tej innej opcji nie ma na stole. Oczywiście jest też tak, że dla wielu osób kupienie mieszkania na własność jest marzeniem, ale dla dużej grupy osób kupienie tego mieszkania na własność jest po prostu koniecznością, tak? Jest też obawą przed tym, że rynek najmu, na który mogą trafić, no to jest rynek pod wieloma względami dziki, tak? I mocno nieuregulowany, najdelikatniej rzecz ujmując. Więc to, co możemy zrobić w perspektywie najbliższych 2-3 lat, to możemy skokowo zwiększyć wydatki publiczne na to, żeby budować te mieszkania. Znaczy rama prawna do tego, żeby to zrobić, jest. To znaczy mamy istniejący przecież w tym momencie fundusz dopłat, tak? I ten fundusz dopłat można zdecydowanie powiększyć, tak? To mówię o tych pieniądzach, które trafiają do samorządów, czy raczej mogą trafić do samorządów w formie bezzwrotnego wsparcia na budownictwo publiczne właśnie, które mogą pójść do gmin, które mogą pójść do związków międzygminnych, mogą pójść do non-profitowych podmiotów, tak? No, kłopot polega tylko na tym, że wydajemy na to radykalnie za mało, pewnie jakieś 10 razy za mało względem tego, czego potrzeba. Mieliśmy teraz w zeszłym tygodniu w Sejmie taką techniczną ustawę dotyczącą między innymi kwestii tego, w jaki sposób w zmieniających się realiach stóp procentowych mają funkcjonować te publiczne pieniądze, które trafiają do gmin na to, żeby te mieszkania budować. No i muszę powiedzieć, że to, co tam było uderzające, to w rządowym uzasadnieniu tego przedłużenia pojawiło się takie oto stwierdzenie, że to...
Wróciło nas niestety, widzicie państwo, przepraszałem za te problemy techniczne na początku i jak się okazało, chyba wykrakałem troszeczkę. Jesteśmy z powrotem, już w miarę wróciliśmy.
Okej. Okay.
To kontynuujmy.
Nie wiem, pewnie, bo... nie wiem, w którym momencie ucięło, natomiast no, może podsumuję jednym zdaniem to, co mówiłem w momencie, w którym najprawdopodobniej mówiłem już wyłącznie sam do siebie. Otóż musimy zwiększyć publiczne wydatki. Te pieniądze, które trafiają do samorządów i do sektora społecznego na to, żeby w Polsce powstawały tanie mieszkania czynszowe, one muszą pójść w górę. bo mieszanie łyżeczką bez dosypania cukru, a tym w dużym stopniu okazał się program Mieszkanie Plus, no udowadnia, że to po prostu nie wystarczy. Tak? Wyszedł niedawno raport Najwyższej Izby Kontroli. Tak? Ten raport Najwyższej Izby Kontroli pokazał, że mieszkań miało być w zadanym okresie 100 tysięcy, a summarum powstało ich kilkanaście tysięcy. No i to pokazuje po prostu skalę tego rozczarowania, które wynika z tego, że rząd nie wyasygnował na to środków. Z drugiej strony mamy przykłady tego, że jeżeli środki trafiają, jeżeli są te środki na to, żeby budować, to się buduje. Ja rozmawiałem kilka dni temu z naszymi samorządowcami z Włocławka. Tam w tym momencie już stoją budynki, które powstały dlatego, że z tych skromnych środków budżetowych, które trafiły do samorządu, udało się skorzystać. Tak? Ale tych budynków mogłoby być więcej, tysiące rodzin więcej mogłyby się do takich budynków wprowadzić, odciążając istniejący rynek najmu. Tak? No i także, no, dając ludziom wybór, tak? Bo to nie o to chodzi, żeby wybrać za ludzi. Są ludzie, którzy będą chcieli podjąć to zobowiązanie, żeby zdobyć mieszkanie i kupić je na kredyt. Są tacy, którzy po prostu szukają tego, żeby mieć stabilny dach nad głową. Jeżeli państwo nie zawodzi, jeżeli samorządy nie zawodzą, no to oni mają ten wybór. Dziś w Polsce tego wyboru nie mają i potem sytuacja jest tak dramatyczna, jak z tymi, którzy wzięli kredyty. Tak? No, pan mówił tutaj na początku, kiedy żeśmy rozmawiali o takiej właśnie sytuacji, że jest rodzina, która chciałaby wziąć kredyt, ale w związku z tym, że stopy poszły w górę, to z miesiąca na miesiąc jej zdolność kredytowa spada i tego kredytu już nie będzie mogła wziąć, bo z jednej strony jej zdolność spada, z drugiej strony rynek cały czas pchnie się w górę, bo na ten rynek wlewają się pieniądze z międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. No ale jest też druga strona tego medalu, to znaczy są ci ludzie, którzy już te kredyty wzięli. I tutaj za chwileczkę, moim zdaniem, będziemy mieli dosyć istotny problem społeczny, bo jak się porówna raty, które te rodziny płaciły latem zeszłego roku, jak się spojrzy na to, ile płacą teraz, no to jest różnica taka, że za małe, niewielkie mieszkanie ktoś płacił 1400 zł raty i to było absolutnie do umieszczenia w budżecie rodzinnym, a w tym momencie płaci 2700 zł tej raty, tak? I to już jest granica bólu. Natomiast jeśli ta sytuacja będzie narastać, tak? Znaczy, jeśli koszty pieniądza będą szły w górę, no to za chwileczkę znajdziemy się w sytuacji, w której tysiące z tych rodzin po prostu nie będą już w stanie tych zobowiązań spłacać, tak? I będziemy mieli do czynienia z tym, co widzieliśmy w paru krajach dotąd na świecie i zawsze były to bardzo obrazki dramatyczne, to znaczy będziemy mieli do czynienia z, po prostu z falą eksmisji, z ludźmi, którzy tracą swój dach nad głową, którzy wpadają w bardzo głębokie tarapaty, z których naprawdę niełatwo się wygrzebać. I tutaj na pewno, moim zdaniem, trzeba reagować już. I tutaj wspomniałem na początku o tym, że jest z nami posłanka Gosek-Popiołek, tak? Która tę sprawę podnosi od kilku miesięcy.
To za chwilę do pani poseł dojdziemy, tylko chciałbym jeszcze dopytać o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Tu jest z nami Monika Krześniak-Sajewicz. Ona pisała o tym już dawno temu. Dzisiaj na konferencji prasowej wspomniał o tym premier Mateusz Morawiecki. Powiedział, że w tym Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który zresztą wymyśliła Platforma Obywatelska, żeby to też zaznaczyć, premier zaproponował zmiany w związku właśnie ze wzrostem stóp procentowych, tak aby ten fundusz był częściej wykorzystywany przez osoby, które mają problemy ze spłatą kredytów. Pan widzi w tym jakąś szansę, jakiś ratunek, czy to jest już trochę, w cudzysłowie, pudrowanie trupa?
Myśmy czas jakiś temu już to proponowali, żeby ułatwić dostęp do tego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To faktem jest, że on nie działa w tym momencie, no, tak jak sobie wyobrażali to jego autorzy. Natomiast kłopot, z którym mamy dzisiaj do czynienia przy tak dramatycznie dynamicznym wzroście kosztów kredytu, jest taki, że no, to zaczynają być poważne sumy. Tak? No i pytanie brzmi tak naprawdę, na kogo ten koszt, tak? Koszt ryzyka złożymy. Jest oczywiście tak, że mamy z jednej strony dosyć wpływowe instytucje gospodarcze, czyli banki, które opłacają sporą grupę ekonomistów zabierających głos w przestrzeni publicznej. I myślę, że warto to uczciwie powiedzieć, tak? To znaczy, że jak włączamy w radiową audycję i słuchamy osób, które występują tam jako eksperci ekonomiczni, to jest nieproporcjonalnie duża szansa, że słuchamy ekspertów ekonomicznych, którzy są po prostu na bankowej liście płac, tak? No i oczywiście wtedy zabierając głos mówią o tym, że musimy robić takie rozwiązania, żeby przypadkiem nie skrzywdziły one banków, tylko że no, sytuacja moim zdaniem, w której jesteśmy dzisiaj jest taka, że no akurat banki znajdują się w sytuacji bardzo dobrej, tak? To znaczy ruch rat w górę towarzyszy mu utrzymywanie bardzo niskiego oprocentowania depozytów, tak? To znaczy każdy wzrost o 1% z WIBOR-u, od którego naliczana jest potem rata przygniatającej większości kredytów w Polsce, bo mamy. To też jest inna sprawa, o której warto było pewnie porozmawiać, tak? No moim zdaniem mamy zdecydowanie za dużo kredytów oprocentowanych zmiennie, a za mało kredytów oprocentowanych w sposób stały, tak? Ale każdy ruch o 1% to jest kilka miliardów złotych zysków dla banku, tak? No więc teraz pytanie brzmi, jeżeli mamy sytuację taką, destabilizacji problemu społecznego, to czy uważamy, że należy za to zapłacić z budżetu, czy uważamy, że należy poprosić banki, żeby były uprzejme się do rozwiązania tego kłopotu, który wynika z ich modelu zarabiania, dorzucić. No my uważamy, że to drugie i dlatego, no mówiąc szczerze, niezbyt wzruszają mnie głosy tych, którzy mówią, że to jest bardzo brzydko i nieładnie, żeby mówić o ograniczeniu swobody banków, jeżeli chodzi o to, jaki jest poziom rat, tak, i żeby pod żadnym pozorem nie dotykać WIBOR-u, bo ja wolałbym te pieniądze z budżetu państwa przeznaczyć nie na to, żeby dopłacać na większą skalę bankom do kredytów, bo do tego to by się sprowadziło, że to, żeby je wydać na nowe budownictwo mieszkaniowe, żeby je dać polskim samorządom, żeby te samorządy miały za co zbudować tanie mieszkania czynszowe. I myślę, że spór, który będzie w najbliższych miesiącach, to będzie spór o to, bo mamy takie oto pytanie. Będzie narastać problem społeczny. Musimy coś zrobić z tymi ludźmi, którzy są zapakowani w kredyty i za jakiś czas nie będą w stanie swoich zobowiązań spłacać. Moim zdaniem powinniśmy w taki sposób działać, żeby ten koszt w istotnym stopniu wzięły na siebie banki, ponieważ publiczne pieniądze będziemy potrzebować na coś równie ważnego, jeśli nie ważniejszego, czyli na to, żeby budować nowe mieszkania, których potrzebujemy więcej, bo od czego zaczęliśmy, jest nas już w tym momencie w Polsce o wiele więcej niż było nas pół roku temu.
Wspomina pan o problemie, który z tego czasu, jeszcze kiedy był w rządzie, forsował Jarosław Gowin, czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe. No zdaje się, że tych rządowych programów było trochę, między innymi te SIM-y, ale też Mieszkanie Plus, które jasne, okazało się wielkim niewypałem, ale też chyba trzeba przyznać, że państwo coś tam próbuje, tak?
Ja zagłosowałem za SIM-ami. Tak? No to nie jest rozwiązanie idealne, ale jest to rozwiązanie sensowne. Natomiast, no, tak jak powiedziałem na początku i będę to powtarzać z pewną obsesją, tak? To znaczy, możemy stworzyć bardzo wiele bardzo fajnych form prawnych, ale formy prawne nie zbudują mieszkań. Tak jak ustawa nie zbuduje mieszkania. Żeby te mieszkania powstały, jeżeli państwo chce do tego doprowadzić, to państwo musi po prostu przeznaczyć na to żywe pieniądze z budżetu. Państwo i samorządy, tak? No ale widzimy też, trzeba realistycznie patrzeć na sytuację, po manewrach finansowych, które były planowane i które są planowane, samorządy raczej nie będą się wzmacniać finansowo, nie będą cierpiały na nadwyżki finansowe, więc tutaj po prostu trzeba skierować do nich większy strumień pieniędzy z budżetu państwa, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to po prostu te mieszkania nie urosną. To jak jest Mieszkaniem Plus, tak? No to było bardzo dużo gadania, tak? Na koniec końców kończyło się potem jak na tych nieszczęsnych warszawskich Hodolanach, tak? Gdzie zorganizowano liczne konferencje prasowe, opowiadano o tym, jak tu w Warszawie powstaną fajne mieszkania czynszowe z niewysokim czynszem, a potem skończyło się tak, że no, pan minister Sasin pozwolił na to, że poczta za grube pieniądze tę ziemię, na której teoretycznie te mieszkania miały powstać, po prostu sprzedała. No jeżeli będzie tak, że państwo nie będzie dawało impulsów finansowych, tylko będzie mówiło o tym, że stworzy możliwości, no to z tych możliwości bez impulsów finansowych bardzo często okaże się, że nie ma komu skorzystać. No i tyle. To, więc my jesteśmy zwolennikami razem i szerzej w koalicji lewicy no, takich klasycznych socjaldemokratycznych rozwiązań, a te klasyczne socjaldemokratyczne rozwiązania, ale to mówię uczciwie, no one kosztują, tak? Jeżeli chcemy, żeby domy powstały, to po prostu musimy za to włożyć pieniądze w budżetu państwa.
Konserwatyści pewnie powiedzą, że zawsze można wrócić do rodziców, tak? Zawsze pozostaje jakaś opcja.
Nie no trzeba. Tak, ewentualnie czekać na spadek, tylko jak wiadomo w Polsce jedną z najlepszych inwestycji, jaką można zrobić, jest to, żeby zainwestować w to, żeby urodzić się w dobrej rodzinie, zamożnej rodzinie. No tylko jakby żarty na bok odkładając, to rozmawiamy tak naprawdę przecież o rozwiązaniu problemu tej grupy społecznej, która nie może liczyć na to, że rodzice na 18 urodziny wręczą jej w prezencie miłe M2, tak? Mówimy o ludziach, którzy po prostu albo będą w stanie wynająć mieszkanie od samorządu, albo wezmą względnie dostępny i stabilny kredyt, tak? Albo będą musieli radzić sobie na dosyć no, oldschoolowym i pod pewnymi względami przypominającym dziki zachód polskim rynku najmu. Tak? No to są realne opcje dla tej grupy społecznej. Grupy, która się starzeje też i to jest też ważna sprawa, bo to nie mówimy o ludziach, którzy mają 22 lata, tylko mówimy o ludziach, którzy mają 30. Tak? Mówimy o tym, że żyjemy w kraju, w którym mamy bardzo dużą grupę osób, które już skończyły edukację, które są w stałych związkach, które chciałyby się usamodzielnić, ale na drodze do tego usamodzielnienia stoi to, że na takim przepojonym wolnoamerykanką rynku mieszkaniowym po prostu nie ma dla nich, dla ich rodziny miejsca. No i albo załatwi tę sprawę państwo, albo ta sprawa moim zdaniem, to jest moja teza, załatwiona nie będzie. Po prostu liczenie na to, że za państwo załatwi to rynek, akurat w tej dziedzinie nie działa. Są dziedziny, w których rynek jest genialnym narzędziem. Są dziedziny, w których po prostu rynek naprawdę zdejmuje z głowy władz publicznych wiele kłopotów i można się nimi nie przejmować, można się nimi nie zajmować. No jasne, tylko wiemy, że mieszkalnictwo do nich nie należy, tak? I wręcz przeciwnie, puszczenie tego na wolnorynkowy żywioł doprowadziło nas do sytuacji, no, w której znaczna część mieszkań, które są kupowane, jest kupowana nie po to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, tylko po to, żeby zaspokoić potrzebę znalezienia bezpiecznej przystani dla kapitału. Co widać chociażby, jeżeli spojrzy się na to, ile mieszkań jest kupowanych na kredyt, a ile jest skupowanych za czystą gotówkę, tak? To te proporcje no, są dosyć oczywiste i pokazują, że mieszkanie stało się po prostu zamiennikiem obligacji albo akcji i moim zdaniem to nie jest zdrowe. Moim zdaniem to jest coś, z czego powinniśmy w tym momencie wyjść, a doraźnie działać, żeby te najbardziej patologiczne elementy tego rynku trochę naprawić. Mówię na przykład o pustostanach.
To jest jasne. Fajne programy są na przykład samorządowcy robią w Katowicach na przykład mieszkanie za remont. Nie wiem, czy pan słyszał, czy pan kojarzy też w wielu innych miastach w Polsce. Po prostu negocjuje się stawkę czynszu, licytuje się w zasadzie stawkę czynszu i na przykład 100-metrowe mieszkanie można wynająć za, nie wiem, 6 zł, 50 zł z metra kwadratowego, czyli 650 zł miesięcznie. I to jest oczywiście najem, ale podpisuje się umowę z tego, co wiem, oczywiście w różnych samorządach jest inaczej, na przykład dożywotnie. Myślę, że to jest też jakaś opcja na to, żeby rozwiązać problem zarówno pustostanów, ale też no, ludzi, którzy chcą znaleźć dach nad głową.
Jasne, tylko że była też jasność. Kiedy ja mówię o pustostanach, to nie mówię tylko i wyłącznie o pustostanach, które znajdują się w gestii samorządu. Mówię na przykład także o mieszkaniach, które są pustostanami przez wiele, wiele lat, ponieważ zostały przez kogoś kupione właśnie w celach inwestycyjnych. To są te osławione mieszkania, w których latami jest zgaszone światło w nowych budynkach. Tak? I teraz pytanie brzmi, czy chcemy pozwolić na to, żeby można było, a to się dzieje w coraz większej liczbie miast w Europie i moim zdaniem dotyka już Polski i będzie dotykać Polski w coraz większym stopniu. Czy chcemy pozwolić na to, żeby na przykład ktoś licząc na to, że dane mieszkanie będzie mógł za rok odsprzedać za 30% więcej, mógł kupić sobie 1000 mieszkań w Warszawie i po prostu je trzymać, nie wynajęte, nie, ani nie sprzedając je nikomu, że zaspokoją swoje potrzeby mieszkaniowe, czy też nie. Otóż moim zdaniem powinniśmy zacząć bardzo poważnie o tym rozmawiać, żeby w przypadku takim właśnie, w którym ktoś hurtowo kupuje mieszkania i je trzyma niewynajęte, żeby po prostu musiał od tego płacić karny podatek, żeby taki podmiot, bo to z reguły nie jest wtedy osoba, tylko jest to po prostu podmiot prawny, że tak powiem, zmobilizować do tego, żeby albo to mieszkanie sprzedał komuś, kto chce w nim mieszkać, albo żeby zaczął to mieszkanie wynajmować, żeby ono zaczęło zaspokajać potrzeby mieszkaniowe. Chyba są też inne rozwiązania, które pojawiają się w różnych krajach, tak, które żeby sobie z tym problemem poradzić. Mówię to właśnie, bo to jest problem doraźny i on jakąś liczbę mieszkań mógłby na ten rynek dorzucić. Tak. To jest też na przykład to, co zrobili Irlandczycy, tak? To znaczy oni tam zauważyli, że taką grupą inwestorów, którzy potrafią na lokalnym rynku nieruchomości zamieszać i pchnąć ceny pod sufit, są ci, którzy nie kupują jedno mieszkanie, bo po prostu nie wiedzą, gdzie mają włożyć odziedziczone 400 tysięcy, tylko ci, którzy tych mieszkań kupują 10, 20, 30, 50. I żeby ograniczyć to zjawisko i ograniczyć jego opłacalność, to tam jest stamp tax. To znaczy, jeżeli ktoś w ciągu 12 miesięcy kupuje więcej niż 10 mieszkań, to za każde kolejne dopłaca 10% stamp taxu, tak? Żeby obniżyć po prostu atrakcyjność finansową lokowania tych pieniędzy właśnie w mieszkanie jako dobro inwestycyjne. Jeżeli chcemy, żeby ceny mieszkań nie tyle nawet spadły, co przestały rosnąć, więc żeby one były nieco bardziej dostępne, to musimy zadbać o to, żeby mniej opłacało się inwestować kapitał w mieszkania i wyjmować je z rynku. No tutaj to
właśnie drogi nie ma. Wejdę też w słowo po raz kolejny. Kanadyjczycy właśnie zaproponowali coś takiego, zakaz kupowania nieruchomości przez zagranicznych inwestorów. Oni w ogóle w ciągu kilku lat chcą zbudować 100 tysięcy domów za 10 miliardów dolarów, bodajże jakieś ulgi podatkowe też na zakup mieszkania chcą zastosować. To też jest jakieś rozwiązanie, ale panie pośle, powoli kończąc, zakorzystając jeszcze
do Kanady. To jest ciekawe, jeśli można dwa zdania do tego dorzucić, bo to w ogóle są postulaty, które w Kanadzie od wielu lat walczyła o nie Nowa Partia Demokratyczna. Nasi przyjaciele, nazwijmy to sobie w cudzysłów, odpowiednik lewicy w Kanadzie. I w tym momencie te postulaty, one stały się mainstreamem, tak? Wszyscy już widzą, że ta diagnoza, tak, to przed czym oni przestrzegali się ją dzieje i Kanada pokazuje, co zrobić, to znaczy wkłada realne budżetowe pieniądze, tak? To jest to, o czym mówiliśmy parę minut temu, żeby rozkręcić to budownictwo społeczne. Druga sprawa, my nie możemy w prosty sposób skorzystać z tego rozwiązania kanadyjskiego, no, ponieważ jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc tutaj takiego twardego ograniczenia na wzór Ontario czy Kolumbii Brytyjskiej nie możemy jeden do jednego z Kanady skopiować, ale moim zdaniem filozofię, która za tym stoi, tak, to znaczy ograniczyć atrakcyjność ładowania pieniędzy w mieszkania, zwłaszcza mieszkania z rynku wtórnego, jako jako w inwestycję kapitałową, to moim zdaniem jesteśmy w stanie zrobić, tak samo jak jesteśmy w stanie zaprząc część tego zasobu mieszkaniowego, który w tym momencie jest i się po prostu marnuje, do tego, żeby pojawił się na rynku najmu, obniżył cenę na rynku najmu, a przez to pośrednio obniżył też po prostu cenę na rynku nieruchomości. I to są rzeczy, które możemy relatywnie szybkimi działaniami zrobić już.
Jasne. Panie pośle, ja Państwa zapraszam już do zgłaszania chęci zadania pytania, jakkolwiek to brzmi, czy tam zabrania głosu, bo będziemy się zbliżać do końca. Jeszcze jedno pytanie mam do pana posła, bo oczywiście korzystam z okazji, że rozmawiam z politykiem, więc muszę zapytać. Panie pośle, czy opłacił się lewicy flirt z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie KPO? Mieliśmy mieć 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, no a w ogóle nie ma KPO, tak?
Ale flirtu nie było. Było to, że zapewniliśmy, i z tego jestem dumny, to, że kiedy w końcu te pieniądze do Polski trafią, a myślę, że trafią już, kiedy będzie w Polsce nowy rząd, to w tych pieniądzach będą zawarowane środki na 75 tysięcy mieszkań. Dorzucimy te 75 tysięcy mieszkań w budownictwie społecznym za pieniądze z Unii Europejskiej. Ja jestem dumny z tego, że to żeśmy wywalczyli, bo to po prostu będzie nam potrzebne, będzie potrzebnym elementem i szczerze mówiąc dzisiaj pełną odpowiedzialność za to, że te pieniądze do Polski nie trafiły, ponosi rząd, bo rząd wie, co powinien zrobić, żeby zakończyć spór z Brukselą i żeby po prostu sfinalizować te transakcje, które zresztą diablo potrzebujemy z wielu względów, także makroekonomicznych. Te pieniądze po prostu powinny się w Polsce jak najszybciej pojawić. To, że tak się nie dzieje, to, że tych 75 tysięcy mieszkań ciągle nie ma, to jest odpowiedzialność rządzących. Ja natomiast jestem zadowolony z tego, że przyszły rząd, na który mam nadzieję istotny wpływ będzie miała Lewica, będzie rząd, który będzie dysponować środkami europejskimi na to, żeby te mieszkania budować, bo to jest potrzebne. Tak samo jak moim zdaniem w ogóle jest potrzebne w Europie na większą skalę wspólne inwestycje w mieszkalnictwo. Potrzebny jest swego rodzaju Europejski Fundusz Mieszkaniowy, który tym miastom, w których sytuacja jest najgorsza, a to wbrew pozorom nie są tylko i wyłącznie miasta w naszym regionie, jest wiele miast w Europie, które są dotknięte tą sytuacją w bardzo poważnym stopniu, będzie zapewniać tanie finansowanie budownictwa społecznego. To jest moim zdaniem jeden z ważniejszych tematów, który stoi dzisiaj przed Unią Europejską, bo Unia Europejska, i to trzeba powiedzieć otwarcie, nie jest tylko problem Polski, pozwoliła na to, żeby rynki kapitałowe odebrały wielu młodym ludziom szansę na to, żeby zapewnić sobie stabilny, bezpieczny, długoterminowo dach nad głową. I to jest też odpowiedzialność Unii Europejskiej, żeby teraz ten problem naprawić wspólnie z rządami narodowymi, wspólnie z samorządami.
Tak, bardzo dziękuję, panie pośle. Ja powiem szczerze, że mam troszkę kłopot z nawigacją i nie widzę żadnych próśb o głosy, o udzielenie głosu. Nie wiem, czy to jest problem po mojej stronie, czy po prostu państwo nie chcą zabierać głosu. Jeśli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Może pojawiło się jakieś pytanie do naszego gościa. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam. A panie pośle, jeszcze tak korzystając z okazji, widzę pani Daria Gosek-Popiołek się zgłasza, to bardzo proszę. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry. No ja też przysłuchując się panów rozmowie, chciałabym też zwrócić uwagę na to, że ta przysłowiowa rodzina nauczycielska, od której zaczęliśmy nasze spotkanie, ona tak naprawdę jest ofiarą olbrzymiego zaniedbania, o którym też mówił Adrian sprzed ostatnich kilkudziesięciu lat, ale wyzwania, które teraz się na siebie nakładają, są czymś zupełnie nowym, no bo mamy do czynienia ze spektakularnym wzrostem rynku Airbnb, który zmienia nasze miasta, który sprawia, że mieszkania nigdy nie były tak dobrą inwestycją, to jeszcze bardziej je oddala od tego, tą rodzinę oddala od tego upragnionego M2 czy M3. Mamy do czynienia z bardzo agresywnym wkraczaniem tych wielkich funduszy inwestycyjnych. W Polsce w Polsce planuje się w najbliższych latach oddać do użytku 30 tysięcy takich mieszkań i to już pokazuje tą olbrzymią skalę. W tym momencie mówimy o około 7 tysiącach, więc to jest to drugie zagrożenie. I chciałam też zwrócić uwagę, że w momencie, w którym zaczniemy stabilizować i regulować ten rynek mieszkaniowy, takim bardzo nieoczywistym beneficjentem tych zmian będą samorządy. Zwłaszcza samorządy takie jak krakowski, Gdańsk, Warszawa, czyli te miejsca, te miasta, które podlegają bardzo mocnej gentryfikacji, w których rynek Airbnb wyludnia wręcz całe dzielnice, w których rosną bardzo raptownie czynsze i w których zanikają w centrach usługi publiczne. Więc ta dyskusja o tym, jaki jest ten rynek mieszkaniowy, de facto jest też dyskusja o tym, w jakich chcemy mieszkać w miastach, jak chcemy budować rynek także związany z turystyką i jest odpowiedzią na cały szereg problemów, przed którymi bardzo wiele miast, a także bardzo wielu mieszkańców po prostu staje.
No tak. Zaczęliśmy od tego, że po prostu to jest temat nie tylko na godzinę 20, jak sobie zaplanowaliśmy, ale na pewno na dużo większą rozmowę i można szeroko na ten temat spoglądać. A pani poseł, jeszcze jaka jest ta propozycja lewicy, którą tu pani zaproponowała dwukrotnie bodajże, tak?
Tak,
Bo...
tak. Myśmy zaczęli przygotowywać się do pisania tej ustawy, bo ustawy regulujące ten rynek bankowy, one są bardzo wrażliwe. Doskonale sobie zdajemy sprawę także z siły oporu, jakie mają niektóre środowiska eksperckie wobec takich form regulowania. My zaczęliśmy już o tym mówić bodajże w lutym, czy na początku. Tak, bodajże w lutym. No i nasza propozycja jest dosyć prosta i sensowna. To znaczy zakładamy, że w tym momencie oczywiście potrzebujemy czasu, żeby dokonać daleko idących zmian, jeżeli chodzi o rynek, o sektor bankowy w Polsce. W Polsce większość, praktycznie 98% umów kredytowych hipotecznych jest umowami opartymi o zmienną stopę procentową. Dla porównania w krajach Europy Zachodniej jest to ewenement. Tam po prostu kredyty funkcjonują na stałej stopie oprocentowania jako tej bardziej bezpiecznej, stabilnej dla kredytobiorców. I my, ale też zdając sobie sprawę, że mamy mało czasu, żeby tutaj zadziałać, to zdecydowaliśmy się na taką propozycję, w której zamrażamy WIBOR na poziomie z grudnia 2019 roku. Jest to ten moment sprzed tych dużych podwyżek, obniżek i oczywiście tych niedawnych wysokich podwyżek. I to jest mniej więcej taki poziom, na którym ten WIBOR trwał od 2013-2014 roku, czyli wracamy do pewnego konstans. Więc my proponujemy to zamrożenie. Ono ma objąć przede wszystkim tych kredytobiorców, którzy mają kredyty hipoteczne na pierwsze zamieszkałe przez siebie mieszkanie. Jednocześnie poprawiamy nieco propozycje związane z tym funduszem wsparcia kredytobiorców. Chcemy zwiększyć składki banków, które one są zobowiązane do uiszczania na rzecz właśnie tego funduszu i poszerzamy grono potencjalnych osób, które mogłyby uzyskać wsparcie, zmniejszając zwiększając te widełki, jeżeli chodzi o dochody. No i to oczywiście jest taka ustawa interwencyjna, ustawa ratunkowa, ustawa na tu i teraz, po to, żeby uniknąć fali bankructw i aby te rodziny nie musiały, nie wiem, teraz na przykład wracać do i tak już przepełnionych domów rodzinnych i na M3 czy na M2 u rodziców budować wielopokoleniowe rodziny. Więc jakby jest to taki bardzo interwencyjny zapis, ale uważamy i wsłuchujemy się uważnie w te głosy ekspertów, ekonomistów, którzy mówią o tym, że sektor bankowy w Polsce musi zostać poddany pewnym zmianom. Oczywiście na to wymaga czasu, ale najpierw trzeba ratować to, co się da i stąd ta nasza propozycja.
Bardzo dziękuję. A propos ekspertów, to widzę, że z nami jest pan Tomek Narkun, to gdyby pan chciał się odnieść do tej propozycji lewicy, to serdecznie zachęcam. A tymczasem bardzo proszę o głos Monika Krześniak-Sajewicz. Co ty, Moniko, sądzisz? To jest nasza koleżanka z Interi, tak jak powiedziałem na początku, która cały czas pisze nieustannie o nieruchomości, o rynku mieszkaniowym
Dzień
i
dobry. Zastanawiam się. Ja zacznę od małego sprostowania, że owszem piszę, ale no, nie cały czas, aczkolwiek często jak się pojawiają rzeczywiście ważne tematy, a w ostatnim czasie się pojawiało ich sporo, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. I tak, zaczynając może od, ja do kilku wątków bardzo krótko bym się chciała odnieść. Zaczynając od tej ostatniej propozycji, którą pani poseł przedstawiła, to oczywiście, znaczy tak, ja się zgadzam z tym, że trzeba przejrzeć te kryteria funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, bo to moim zdaniem jest bardzo dobre narzędzie do pomocy właśnie w takiej sytuacji, kiedy czasowo, no bo zakładamy, że czasowo raty kredytów hipotecznych zwiększyły się na tyle, że już jest problem z obsługą po prostu zadłużenia bankowego. Nie zgodzę się tutaj z panem posłem Zandbergiem, że do tej pory ten Fundusz Wsparcia Kredytobiorców źle działał, bo no te kryteria, które były do tej pory, były moim zdaniem całkiem sensownie skrojone, tyle tylko, że po prostu niewiele osób skorzystało z tego funduszu, bo generalnie te, nie było większych problemów z obsługą tych rat kredytowych. Ja przypomnę tylko, że tam jednym z tych kryteriów jest obecnie jest to, że wystarczy, żeby rata kredytu przekraczała 50% dochodu i już można się ubiegać o tę pomoc, więc one do tej pory nie były wyśrubowane. W tej chwili można rzeczywiście się zastanowić nad tym, czy te kryteria nie powinny zostać poluzowane, bo no oprócz tego, że raty kredytowe poszły mocno w górę, to też koszty utrzymania, czynsze poszły w górę, co jakby podnosi koszty stałe, które ponoszą gospodarstwa domowe w związku z no, koszty mieszkaniowe, tak traktowane jako łącznie. Natomiast no, ja mam taką generalną wątpliwość do tych pozostałych pomysłów na pomoc kredytobiorcom, bo to jest jedna dosyć wąska grupa, oczywiście bardzo liczna, ale niemniej jednak tylko jedna, czyli to są osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy na stopie zmiennej i zazwyczaj te duże problemy mają ci, którzy zaciągnęli je przy bardzo niskich stopach, czyli spłacili do tej pory mało kapitału i rzeczywiście ta rata wciąż jest bardzo wysoka, a wzrost stóp ją jeszcze bardziej wywindował. Bo się zastanawiam, co mają powiedzieć teraz osoby, które spłacają kredyty frankowe, frank 4,60 w tej chwili. Co mają powiedzieć rodziny, których nie było stać i one nie są tym szczęśliwcami, bo to też można w ten sposób do tego podejść, że osoby, którym się udało przy zerowych stopach dostać kredyt, czyli załapały się na bardzo dobrą zdolność kredytową, ten kredyt dostały. W tej chwili sytuacja jest taka, że zdolność kredytowa spadła o mniej więcej 1/3, jeśli nie więcej. I te osoby, które nie zdążyły, bo no, nie uzbierały na wkład własny, bądź no, nie chciały brać kredytu pod korek, jak to się mówi, czyli na maksimum swoich możliwości finansowych i wynajmują mieszkania, to jak one mają się czuć, skoro nie wiem, z ich podatków będzie udzielana pomoc osobom, które te mieszkania mają i już spłacają swoje, a oni nie dość, że nie spłacają swojego mieszkania, no to płacą po prostu za najem, bo do tej pory ich nie było stać na kredyt. To jest moja główna wątpliwość co do tych dodatkowych pomysłów pomocy, za wyjątkiem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, bo tak jak zaznaczałam, uważam, że to jest bardzo dobre narzędzie, ewentualnie trzeba zmienić kryteria tak, żeby ono było bardziej dostępne. Natomiast co do wątku obniżenia jakby opłacalności inwestycji w mieszkania, żeby one były jednak kupowane przez tych, którym są potrzebne do mieszkania, a nie do inwestowania, no to pomysł opodatkowania pustostanów jest dla mnie o tyle ryzykowny, że nie bardzo sobie wyobrażam taki zapis prawny w ustawie, co to jest pustostan, żeby nie można było go ominąć. Nie, wystarczy, że właściciel zadeklaruje, że 2 razy w roku odwiedza mieszkanie i spędza tam weekend i już nie można tego potraktować jako pustostan, więc wydaje mi się, że byłoby to bardzo trudne, żeby zrobić rzeczywiście realnie działający przepis, który nie byłby omijany. No i przy okazji powiem, że ja się dziwię, że jakby zamiast tego typu pomysłów nie jest mocniej forsowany, przynajmniej przez zwolenników, po prostu prosty podatek katastralny. Ale prosty, czyli progresywny z dużą kwotą wolną, bez kombinowania nawet, czy to jest pierwsze mieszkanie, czy to jest na własne potrzeby, czy nie. Trzeba zrobić tak, jak nie wiem, w podatku dochodowym jest kwota wolna i potem podatek rośnie progresywnie. W przypadku podatku katastralnego to jest najprostsze moim zdaniem wyjście, czyli dać dosyć dużą kwotę wolną, czyli nie wiem, przykładowo, tak, do wartości 500 tysięcy nie płacimy, a potem ten podatek rośnie i rośnie progresywnie, tak żeby on był efektywny. Więc nie bardzo rozumiem, bo to taka jakby próby takiej gimnastyki z na przykład opodatkowaniem pustostanów, skoro można to zrobić dużo prostszym narzędziem, które obejmie dużo szerszy w ogóle zakres tych nieruchomości i zadziała dużo głębiej i moim zdaniem dużo skuteczniej. Oczywiście ja wiem, że wśród polityków jest spory opór, natomiast nie zmienia to faktu, że uważam, że to by było najskuteczniejsze narzędzie. Natomiast jeszcze się do jednej chciałam rzeczy odnieść. W tej chwili mamy taką sytuację, że tak naprawdę ten kredyt hipoteczny, czyli mieszkanie kupowane na kredyt, to jest jedyna opcja, jeśli no, ktoś nie urodził się szczęśliwie w bardzo bogatej rodzinie, czyli musi się zadłużyć na wiele lat, żeby mieć mieszkanie, bo jedyną sensowną alternatywą jest po prostu najem, ale najem stabilny. Najem stabilny to jest tylko i wyłącznie najem długoterminowy. Wynajmowanie mieszkań od osób prywatnych może być jakimś przejściowym tylko przejściową formą na zapewnienie sobie potrzeb mieszkaniowych, natomiast to nie, no, ciężko to powiedzieć, że to jest alternatywa. I w związku z tym ja tak przysłuchuję się już nie po raz kolejny i pan poseł Zembert też wspominał o tym, że fundusze wysysają podaż z polskiego rynku. Nie do końca się z tym zgadzam, bo nie bardzo mnie zawsze dziwiło to, że wykupywanie mieszkań przez fundusze, które kupują te mieszkania na wynajem, jest traktowane jako dużo większe zagrożenie niż wykupywanie mieszkań, po kilka mieszkań za gotówkę przez osoby indywidualne. Bo no jeśli fundusz kupuje mieszkanie za tak pod wynajem, to ono to ma skalkulowany najem tego mieszkania długoterminowy. Jeśli ktoś wynajmie to mieszkanie od funduszu, to jest stabilna forma najmu. Wynajmowanie mieszkań od kogoś, kto ma nawet 3 nieruchomości na wynajem, nie jest stabilną formą, bo w każdej chwili ten właściciel mieszkania może zmienić swoje plany, chcieć sprzedać, nie wiem, wykorzystać to w inny sposób. Więc ja uważam, że to, że fundusze wchodzą i zaczynają oferować mieszkania na wynajem, jest zjawiskiem pozytywnym, choć oczywiście trzeba przypilnować tego, no żeby nie dopuścić do jakichś oligopoli i tak dalej, żeby to się nie skończyło tak, że no pojedyncze fundusze będą bardzo mocnymi graczami na rynku, ale na razie to nam naprawdę nie grozi, skoro udział funduszy to jest niecałe tam 0,5% w całym rynku najmu. To jest w ogóle, z mojego punktu widzenia, to jest kropla w morzu potrzeb. A że są to fundusze zagraniczne, to wynika między innymi z tego, że u nas nie ma rejtów, tak? W związku z czym no, jacy inwestorzy kupują, jacy inwestorzy są, mogą to robić, więc ja mam tutaj zupełnie inne zdanie, jeśli chodzi o wejście na rynek funduszy kupujących mieszkanie, bo uważam, że ten najem długoterminowy to jest bardzo potrzebna druga noga rynku mieszkaniowego, z takim zastrzeżeniem, że oczywiście trzeba pilnować, żeby to było na takich warunkach, żeby nie stworzyć oligopoli. I to ode mnie na razie tyle. Dziękuję.
Ja bym może krótko się odniosła do zastrzeżeń pani redaktor, jeżeli można. No tych polityków, którzy obawiają się słowa podatek katastralny, na pewno pani redaktor nie znajdzie wśród polityków partii Razem. My właściwie chyba od początku, od momentu naszego założenia uznajemy, że...
Tak dodam od siebie.
To dlatego jakby zaznaczam, w czyim imieniu teraz mówię. Ale też różnice pomiędzy nami a lewicą nigdy nie były przez nas ukrywane. Doskonale wiemy, że są pewne tematy, które nas różnią. Więc my od początku w naszym programie mieszkaniowym zakładamy, że taki mechanizm powinien być wprowadzony. Oczywiście dyskusja, jak on miałby wyglądać, czy byłby od wartości mieszkania, czy od liczby mieszkań, przy takim rynku, który mamy bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zmiany, jak teraz widzimy, ja szczerze mówiąc miałabym wątpliwości odnośnie ustalania wskaźników polegających na wartości mieszkania, ale to jest kwestia na zupełnie inną dyskusję. Dlaczego obawiamy się tych funduszy inwestycyjnych? Bo widzimy, jak one zmieniają rynek mieszkaniowy w krajach Europy Zachodniej. Widzimy, jak to wyglądało w Berlinie. Więc uważamy, że trochę, że jakby są pewne momenty, w których trzeba patrzeć na także negatywne zjawiska z Zachodu i zastanawiać się, jak im przeciwdziałać na naszym gruncie polskim. Więc to jest ta lekcja, którą my próbujemy odrobić. Przypomnę, że kiedyś były też takie dyskusje, na przykład o Airbnb, że jest to dla polskiej turystyki niesamowita dobra przestrzeń. No a teraz widzimy, jak kraje zachodnie, miasta zachodnie próbują walczyć z Airbnb i widzimy też, jak to wygląda w naszych miastach. Jeżeli chodzi o ten zarzut, wprawdzie nie wprost sformułowany, ale jednak jest to dosyć poważne zastrzeżenie odnośnie tego, że zwracamy się do osób, które w pewnym sensie i tak są w uprzywilejowanej sytuacji, bo mogły wziąć kredyt hipoteczny. Ja się całkowicie z panią redaktor zgodzę. To znaczy, po pierwsze, my umiemy czytać eksperckie raporty i wiemy, że 50%, chyba ostatnie badania mówią o 40% Polaków, znajdują się w tak zwanej luce czynszowej, czyli zarabiają zbyt dobrze, żeby liczyć na mieszkanie socjalne, ale jednocześnie zarabiają za mało, żeby tutaj móc ubiegać się o kredyt hipoteczny. Widzimy to, ale w tej ustawie, w tej naszej propozycji, w tej sytuacji, która jest teraz, skupiliśmy się na trochę innej grupie, bo nie chcemy, żeby ta liczba ludzi, tych rodzin, które nie stać na własne mieszkanie, po prostu nam się bardzo zwiększyła po na przykład możliwych bankructwach. Po prostu widzimy pewien problem społeczny, który będzie nabrzmiewać. Rozwiązaniem dla osób, które są w luce czynszowej, która też pewnie będzie wzrastać w związku z tym, że rosną wibory, że rośnie wibor w związku z tym, że ceny rynku mieszkaniowe, że ceny mieszkań bardzo idą w górę, no to oczywiście jest to, o czym mówił Adrian Zandberg na samym początku, czyli sensowna polityka mieszkaniowa nie oparta tylko i wyłącznie na wolnym rynku i na kredytach, ale jest to rozwiązanie, które musi być realizowane systematycznie przez rząd, przez samorządy, za którym będą musiały iść odpowiednie środki. Więc trochę wracamy do takiej dyskusji, tak, decydujemy się pomóc jakiejś grupie osób, bo w tym momencie ta grupa wymaga tego wsparcia, a nie chcemy dopuścić do tego, żeby liczba osób, które będą w dramatycznej sytuacji, jeszcze nam się zwiększyła. Ta ustawa, ta nasza propozycja w żaden sposób nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z rynkiem mieszkaniowym, bo to jest zaledwie jeden wąski wycinek. Dziękuję.
Jeśli można, też jeszcze na dwa zdania.
Proszę, ja w tym czasie zachęcam do zadawania pytań, bo teraz jest chyba taki czas, mamy 20 minut do końca, więc zachęcam.
Więc mogę się przyłączyć do tego, co mówiła Daria, jeżeli chodzi o podatek katastralny. My razem jesteśmy jego zwolennikami. Natomiast ja patrzę też, odpowiadając na pytanie, dlaczego mówimy o tej kwestii pustostanów, patrzę realistycznie na to, wokół czego można by było spróbować tu i teraz, a nie w świecie idealnym, zbudować większość. I no tak, no prawda jest taka, że znaczna część polskiej klasy politycznej po prostu boi się nawet na ten temat rozmawiać. Ja uważam, że także z tego powodu bardziej realistyczne jest to, żeby rozmawiać o podatku katastralnym od tych drugich, trzecich, piątych, siódmych, dziesiątych mieszkań, niż od mieszkania pierwszego, ze względu na to, że ja chciałbym taki podatek w Polsce zobaczyć, a nie tylko przez najbliższych 15 lat o nim rozmawiać. I druga sprawa, pani redaktor poruszyła, ale moim zdaniem dosyć ważne zastrzeżenie, które się pojawia. Zawsze, kiedy rozmawiamy o interwencji na rynku mieszkaniowym, to znaczy, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której ci, którzy są biedniejsi i nie mają, dopłacają do tych, którzy są bogaci i którzy mają. I okej, jakby moim zdaniem to jest bardzo ważne zastrzeżenie, tylko kłopot polega na tym, że funkcjonujemy w tych realiach, które są tu i teraz i w realiach, w których mamy potencjalną sytuację, w której tysiące rodzin znajdą się w dużych kłopotach ze względu na dynamiczną zmianę wysokości rat. Ale właśnie dlatego my proponujemy to rozwiązanie, żeby dla rodzin, które spłacają swoje pierwsze mieszkanie, w którym mieszkają i zaspokajają w nim swoje potrzeby mieszkaniowe, żeby im zawiesić, wymrozić tę ratę w oparciu o historyczny poziom wyboru, bo to rozwiązanie to jest rozwiązanie, do którego nie dopłaca budżet państwa. To jest rozwiązanie, które nie kosztuje pieniędzy podatników. To jest rozwiązanie, które natomiast, i to mówimy bardzo otwarcie, to jest rozwiązanie, które obniży zyski banków. Tylko my oceniamy, że w tym momencie, w tej sytuacji, którą mamy, tego dramatycznego skoku stóp, banki, które mają olbrzymią nadpłynność w tym momencie i które mają bardzo spore zyski już teraz, będą zyskiwały jeszcze mocniej i ich bilanse będą naprawdę imponujące. W związku z czym my uważamy, że potrzebne jest rozwiązanie czasowe, doraźne, tymczasowe, w którym ta interwencja zostanie sfinansowana właśnie nie z budżetu państwa, tylko z tych nadmiarowych zysków sektora finansowego, które naprawdę od tego nie zbiednieje, bo nie mówimy o tym, że ten sektor obedrze ze skóry, tylko mówimy o tym, żeby ten sektor nieco się posunął. No bo przyznacie państwo, że jest coś mocno absurdalnego w sytuacji, w której za każdym razem, kiedy stawka WIBOR-u idzie w górę, to raty kredytów też idą w górę, natomiast poziom oprocentowania depozytów w bankach jak stał, tak stoi. I będzie stać, bo to nie jest tak, że banki go podniosą z prostego powodu, bo banki nie muszą konkurować o pieniądze, żeby być w stanie działać, tak? To po prostu mają nadpłynność, bo te depozyty po prostu w nich leżą. Więc naszym zdaniem ta sytuacja jest jednak dosyć chora. Także dlatego, że cel, którym jest podnoszenie stóp procentowych i którym jest obniżenie inflacji, no trochę nie do końca zostanie zrealizowany, jeżeli po prostu pieniądze z kieszeni rodzin, które płacą kredyt, przypłyną do kieszeni akcjonariuszy udziałowców banków, tak? Bo to nie jest tak, że tutaj one w jakiś magiczny sposób, taki przepływ w istotny sposób nam tę inflację ograniczy. To jest w ogóle też, to wychodzimy poza mieszkania, tak, ale też szersza rozmowa o tym, na ile te takie klasyczne narzędzia opanowywania inflacji przy pomocy decyzji Rady Polityki Pieniężnej realnie działają w sytuacji, kiedy źródłem tego wzrostu cen jest wojna za naszą granicą, kiedy źródłem tego wzrostu cen są zmieniające się ceny energii i żywności czy nawozów. No i to jest oczywiście temat nie na ten pokój, ale dlatego o tym wspomniałem, dlaczego o tym mówię, bo to, co jest istotne moim zdaniem tej propozycji, to właśnie, że ona zmienia logikę. Nie mówimy o tym, żeby to z budżetu dopłacać do rozwiązania tego problemu, tylko żeby te podmioty, które na problemach tych ludzi w tym momencie zyskują, po prostu musiały podzielić się swoimi zyskami, żeby te problemy rozwiązać. Na tym polega logika tej doraźnej propozycji, o której mówiła Dalia, podkreślmy doraźnej, bo długotrwale, długoterminowym celem musi być to, żebyśmy w Polsce przeszli jak w każdym cywilizowanym kraju na to, że kredyty na mieszkanie to są kredyty o stałej stopie. I to powinien być nasz cel, ale żeby zdążyć posprzątać ten bałagan, który żeśmy sobie przez lata w Polsce zbudowali, pozwalając na rozplenienie się takiego, a nie innego modelu kredytu, musimy tu i teraz zatrzymać falę bankructw tych rodzin i do tego jest to doraźne rozwiązanie.
Jak najbardziej to rozumiemy, panie pośle. Wiemy też, że pan lubi dużo mówić. Ale to akurat jest chyba korzyść naszego spotkania dzisiejszego. Mamy 13 minut do końca, a pojawiły się, widzę, przynajmniej 3 pytania. Pan Zbyszek Adamczyk chciałby zabrać głos. Serdecznie proszę, tylko z takim zastrzeżeniem, żeby to było możliwie krótkie pytanie i pytanie do kogo, proszę zaznaczyć.
Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich. Ja się zgadzam z panią Sajewicz, natomiast do pana Adriana. Proszę pana, budownictwo komunalne. Dzisiaj, ja mówię na przykładzie krakowskiego rynku, dzisiaj do ceny tak zwanego PUM-u cena gruntu wynosi około 3000 zł. Wykonanie 6,5, okej. 3000. Gdy pojawi się samorząd, bo w Krakowie samorząd nie ma swoich terenów budowlanych. Jeżeli pojawi się nowy rynek, nowy gracz na rynku, bo takim musi być gmina, bo musi kupić, żeby wybudować. To, co się stanie? No ewidentnie wzrosną ceny gruntu. Jak pan to widzi? Dziękuję.
Myślę, że to nie jest zero-jedynkowe, w tym sensie, że są i to akurat jest pozytywny skutek tego, że te prace przygotowawcze wokół mieszkania ruszyły. Są różne nieruchomości w gestii publicznej, które można wykorzystać, tak? Tylko żeby je wykorzystać, to muszą być środki na to, żeby je zabudować. Tak? Te środki po prostu muszą trafić do samorządów, żeby samorządy mogły to zrobić. Więc ja myślę sobie, że tutaj akurat istnieje KZN-u, tak? To jest jakiś potencjał do tego, żeby trochę gruntów odblokować. Natomiast no, to tak doraźnie co do kwestii tego, czy to jest z tymi cenami gruntów sytuacja zero-jedynkowa. A druga sprawa jest taka, że to jest też kwestia filozofii, którą wybieramy. Czy zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe przez rynek deweloperski, czy zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe przez nałożenie tego obowiązku w znacznym stopniu na samorządy. Moim zdaniem dobrym przykładem tego, że ta druga droga jest lepsza niż ta pierwsza, jest to, jak wyglądają koszty życia w Wiedniu, jeśli porównamy ten Wiedeń z innymi metropoliami w Europie o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. No to dosyć jednoznacznie pokazuje, że ta wiele dziesięcioleci prowadzona tam przez socjaldemokrację polityka tego, żeby rynek zrównoważyć mieszkalnictwem społecznym, przyniosła pozytywne efekty, tak? Tam wiele z tych problemów, które dzisiaj przeżywają inne aglomeracje w Europie, po prostu nie występuje, bądź występuje na dużo, dużo mniejszą skalę.
Ja może wejdę, bo też temat krakowski został tutaj bardzo szybko. No ja przypomnę, że w Krakowie toczy się dyskusja o tym, co powinno miasto zrobić z kilkudziesięcioma arami znajdującymi się przy ulicy Wielickiej i Prokocimskiej, gdzie miasto Kraków mogłoby wybudować lokale mieszkaniowe, tymczasem woli te tereny sprzedać deweloperowi. Więc ja myślę sobie, że to nie jest tak, że chociażby taka gmina jak Kraków nie ma takich terenów, ale polityka zarządzania majątkiem ostatnich lat polega także przede wszystkim na wyprzedawaniu majątku i zasobu mieszkaniowego.
Nie wiem, czy pan Zbyszek Adamczyk jest usatysfakcjonowany tymi odpowiedziami, ale niestety musimy, znaczy niestety albo stety, uciekać do kolejnych pytań. Pan Adrian Pacyna, bardzo proszę, może pan teraz zabrać głos. Ale chyba pan się rozmyślił, więc pan Adrian Rataj w takim razie.
Dzień dobry państwu. Ja powiem z perspektywy kredytobiorcy, jak to u mnie wygląda. Jak to wygląda w tym momencie. W tym momencie można powiedzieć, że my nie wiemy, na czym stoimy. Kredytobiorcy nie wiedzą, na czym stoją. Z tego względu, że Narodowy Bank Polski, pan Glapiński, nam w 2020 zaczął obniżać stopy procentowe po to, żeby ruszyć ten rynek budowlany nieruchomości. No i jak ruszył ten budowlany rynek nieruchomości, to już była stopy procentowe na bardzo niskim poziomie, nikomu się nie opłacało trzymać pieniędzy w banku i każdy zaczął inwestować, czy to w nieruchomości, czy to w działki. I w tym czasie bardzo dużo zaczęło się budować, sprzedawać mieszkań. Rząd się chwalił chyba w 2021, że w okresie tam ostatniego roku sprzedano najwięcej mieszkań w kraju, prawda? I powiedział, że jakie jest zapotrzebowanie i się cieszył, że tylko dzięki niemu. No tak, to było pięknie, wszystko pięknie mówione, ale teraz to wygląda tak, że budowlanka strasznie poszła do przodu. Ja kupowałem nieruchomość pod Warszawą za określoną cenę. Teraz to, co kupiłem, to jest pół bliźniaka, to bym sprzedał 100, 150, może 200 tysięcy więcej i wiem, że by chętni byli, bo ceny tak poszły w górę. Tam ceny wykończeniówki, ceny materiałów, ceny wszystkiego. Teraz się nie opłaca budować, bo ludzie, jak ktoś zaczął, to musi skończyć. I teraz perspektywa wygląda tak. Jak brałem w 2020 roku kredyt, to było setki tysięcy kredytobiorców, setki tysięcy osób, zamiast trzymać pieniądze w banku, postanowiło wziąć kredyt. No bo każdy widział, że się nie opłaca trzymać w banku, tylko bierzemy kredyt, każdy znał reguły gry, że WIBOR, że to jest uzależnione od WIBOR-u. Każdy wiedział, że to może podnieść się tam do takiej, może być, większość wiedziała pewnie, do takiego poziomu, co było przed pandemią. Ale że pan Glapiński, tak obniżone są stopy procentowe, dużo pieniędzy poszło na rynek, bardzo dużo pieniędzy poszło na rynek, boom się zrobił budowlany, boom. Bardzo dziesiątki, nawet setki tysięcy osób zaczęły brać kredyty, no i inflacja na rynku budowlana poszło bardzo szybko, bardzo poszło do przodu. No i co teraz robią banki? To mnie najbardziej przeraża i to jest najbardziej chyba taki dla mnie przerażająca rzecz. Banki, tak moim zdaniem, z premedytacją udzielały tych kredytów wszystkim na tych bardzo niskich stopach procentowych. Podnosiły bardzo marże, wygórowały marże, no musiały mieć jakieś zyski. Podnosiły marże, udzielały setki tych tysięcy, bo można powiedzieć, że bardzo dużo kredytów. Ja czekałem na decyzję kredytową półtorej miesiąca. W tym momencie się czeka trzy dni na decyzję kredytową, bo nikt nie chce brać kredytu. No ale do brzegu. Bardzo dużo osób pobrało te kredyty i inflacja, no, rynek nieruchomości poszedł bardzo, bardzo, bardzo do góry, wszystko podrożało. I teraz Narodowy Bank Polski wiedział, ile z kredytów, rząd wiedział, ile to zostało sprzedanych, bo mało kto teraz młodym człowiekiem, nie każdy ma bogatych rodziców, jak ktoś chce być na swoim, założyć rodzinę, nie każdego stać, żeby za gotówkę kupić mieszkanie, dom wybudować, no wszystko, prawda? I teraz Narodowy Bank Polski, jak obniżył ten stopy do 0,1, dużo osób pobrało na marży, w wysokim marży, bo to już była marża 2, 2,5, 3%. I teraz to z premedytacją, ja tu uważam, że z premedytacją, są podnoszone stopy procentowe takiego poziomu, którego my jako kredytobiorcy nie będziemy wiedzieć takiego poziomu. To się kiedy skończy i czy rynek upadnie? Bardzo możliwe, że rynek upadnie moim zdaniem, ale pożyjemy, poczekamy.
Panie Adrianie, bardzo dziękuję. Pytanie do pana Adriana Zandberga. Czy w takim razie chytry dwa razy traci, czy ratujemy gospodarkę podnoszeniem stóp procentowych?
Ja myślę, że podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o te stopy, i tutaj pan moim zdaniem dotknął rzeczy istotnej. Znaczy, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale parę lat temu była taka też narracja opowiadana przez właśnie bankowych ekonomistów, że kto bierze kredyt we franku, ten wie, na co się pisał, w związku z czym problemu nie ma, niech sprawę załatwi rynek, to są swobodne decyzje ludzi. No tylko to, co wiemy już teraz po latach, to to, że frankowicze wygrywają w sądach swoje sprawy, tak? Wygrywają sprawy w sądach i to w perspektywie czasu będzie dla banków dosyć poważnym kłopotem, tak swoją drogą, że tych kredytów wpychały no, dość dużo ludziom nie do końca świadomym tego, co biorą. I myślę, że trochę mamy podobną sytuację, jeżeli chodzi o ten boom kredytowy, o którym pan wspomniał zeszłoroczny, tak? To znaczy ludzie słyszeli od prezesa Narodowego Banku Polskiego, że w ogóle stopy będą ujemne, tak? Że tutaj czeka nas czas, kiedy przez długie, długie lata koszt pieniądza będzie żaden. Tak? To była oficjalna opowieść Narodowego Banku Polskiego, ale to też była oficjalna strategia sprzedażowa bardzo wielu banków komercyjnych. I myślę, że nie zdziwiłbym się, gdybyśmy za jakiś czas zobaczyli podobną historię w sądach, których ludzie, którzy brali te kredyty, będą udowadniali, że w rzeczywistości no, kupili produkt, to ryzyk którego nie byli do końca świadomi. No, ja przypominam, że na przykład jeżeli chodzi o ocenę zdolności kredytowej, no to Komisja Nadzoru Finansowego kazała szacować taką zdolność przy założeniu wzrostu stóp referencyjnych o 2,5. Tak? No, w tym momencie, jak wiadomo, jesteśmy już dużo, dużo, grubo wyżej. Więc no, to jest zawsze pytanie o to, co to jest zysk godziwy. Tak? I to jest pytanie o to, czy sektor bankowy w tej sytuacji otrzymuje zysk godziwy, czy zdecydowanie wyższy niż godziwy. No, nasze przekonanie jest takie, że zwłaszcza jeżeli ten ruch stóp w górę będzie szedł dalej, no to to oznacza zysk zdecydowanie wyższy niż godziwy dla sektora bankowego i że sektor bankowy powinien w tym pompowaniu swoich zysków po prostu zostać ograniczony. I to jest rola państwa, to jest rola regulatora i to jest rola także takich narzędzi, jak to, o którym mówiła tutaj na początku Daria Dosyk-Popiołek.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan Adrian uzyskał odpowiedź na swoje pytanie. Mamy jeszcze jedno zgłoszenie. Oskar Błaszak, bardzo proszę, jeśli pan ma ochotę zabrać głos, to śmiało właśnie teraz.
Dzień dobry, chciałem tylko pozdrowić Michała Kaszulskiego.
A dziękujemy, również pozdrawiamy.
Pozdrawiamy pana Michała.
Tak jest. W takim razie wydaje mi się, że mamy idealny moment, 3 minuty do końca. Jeśli ktoś z państwa, którzy są w tym momencie przy głosie, jeszcze chcą zabrać głos, są jakby zaznaczeni jako mówca, to mamy 3 minuty na słowo podsumowania. Czy ktoś z państwa?
Ja chciałbym bardzo podziękować w takim razie, bo myślę, że to było dosyć ciekawe doświadczenie i trochę inna rozmowa, raczej przypominająca bardziej takie spotkanie otwarte niż dziennikarski wywiad i chyba fajna, przynajmniej z naszej perspektywy to było, nie wiem, czy pewnie Daria też powie za chwilę parę słów. No i chciałem państwa zachęcić do tego wszystkich, żeby tam, gdzie może się wspierać ideę tego, że państwo i samorządy mają swoje obowiązki, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, bo nie rozwiążemy problemu mieszkaniowego w Polsce, niedoboru mieszkań bez zaangażowania publicznych pieniędzy, bez publicznego budownictwa czynszowego, to jest jedyna realistyczna droga do tego, żeby ta rodzina, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, ta rodzina nauczycieli, którzy ciężko pracują i co miesiąc widzą, że ich szansa na ten własny dach nad głową się coraz bardziej oddala, żeby ta rodzina miała realny wybór, żeby nie była skazana na kredyt, żeby mogła liczyć także na to, że jest jej opcją wynajem mieszkania od samorządu za stabilną, regulowaną stawkę. Tak powinien wyglądać, naszym zdaniem, cywilizowany rynek mieszkaniowy.
Oby tak było, panie pośle, ale jeśli jest pan w stanie zostać jeszcze dosłownie pewnie 2-3 minuty, to byłbym wdzięczny, bo mamy dwa nowe pytania. Pan Adrian Pacyna, jeśli pan ma ochotę, to proszę bardzo. Zostanie pan, panie pośle, jeszcze chwilkę?
Jeszcze chwilkę mogę, tak. Okay, ale to dosłownie chwilkę, zaraz będę musiał się też rozłączać i przejść do jakiegoś kolejnego zajęcia.
To pan Adrian.
Mam takie pytanie, bo my analizujemy te dane z rynku w krótkich cyklach, a to trzeba przełożyć według mnie do piramidy demograficznej Polski. W tym momencie mamy ten rocznik wyżu demograficznego, który ma maksymalną zdolność kredytową. Jest nas bardzo dużo w tym wyżu, tam jest po 700 tysięcy ludzi, a jeszcze ten wyż powojenny, znaczy to źle to powiedziane, żyje jeszcze wyż powojenny lat 50. i oni są właścicielami w tym momencie mieszkań, to są boomersi. Ja się obawiam, cieszę się, że te ceny mieszkań podejrzewam, że spadną i one spadną w perspektywie 10-15 lat, bo się całe...
Ale nas rozłączyło, panie Adrianie, w takim razie...
...kłarami, tam po prostu jest dużo starszych ludzi. Halo, halo?
Proszę, proszę.
I tak.
Niestety nie działa. W takim razie przechodzimy do pani Magdaleny.
No, ja bym chciała tak pozytywnie to wszystko zakończyć i bardzo się cieszę, że mogę usłyszeć polityka tak właśnie personalnie. I bardzo bym chciała, żeby to było więcej takich polityków, którzy się otwierają do prostych ludzi, bo ja jestem prosta Polka i interesuję się polityką i interesuję się życiem i wszystko mi się podoba, aczkolwiek nie zawsze się z panem Adrianem zgadzam. Dziękuję.
To chyba pan poseł został wyłony.
Ja dziękuję bardzo. Myślę, że na tym polega piękno demokracji, żeśmy mogli się nie zgadzać ze sobą i się nawzajem przekonywać, a ja tylko na koniec jeszcze tej kwestii, o której pan Oskar, nie, przepraszam, pan Adrian wspomniał, czyli kwestii demograficznej, czyli tego, czy za 10, czy za 15 lat problem rozwiąże się sam. Stary Keynes kiedyś ukuł takie oto słuszne stwierdzenie, że w dłuższej perspektywie być może wszystkie problemy świata będą rozwiązane, ale w dłuższej perspektywie też wszyscy będziemy martwi. A to, co musimy zrobić, to zadbać w tej perspektywie najbliższych lat o to, żeby ten kryzys mieszkaniowy w końcu rozplątać. A co do tej dłuższej perspektywy, ja myślę, że Polskę czeka dosyć duża zmiana demograficzna, jeżeli chodzi o migrację. To się stanie, to się po prostu wydarzy i inaczej, bez tego trudno wyobrazić sobie trwały, stabilny wzrost polskiej gospodarki i dalszy rozwój. Więc myślę, że takie proste spojrzenie na tablicę przeżywalności i w oparciu o to wnioskowanie o tym, jak będzie wyglądała dostępność mieszkań za 10 czy 15 lat jest o tyle zawodne, że moim zdaniem będziemy krajem, do którego będzie trafiało coraz więcej migrantów z innych krajów na świecie. Widzimy teraz to w przypadku tej dramatycznej sytuacji naszą wschodnią granicą, tej rosyjskiej agresji, brutalnej wojny, która wypchnęła z granic naszego sąsiada miliony ludzi. Ale przecież takich sytuacji, takich kryzysów, to nie jest tak, że ich będzie mniej, ich będzie więcej. Przed nami jest narastający kryzys klimatyczny, który dziesiątki milionów ludzi wypchnie z tych miejsc, w których mieszkają dzisiaj. Te problemy strukturalne, gospodarcze, które on spowoduje dla rolnictwa, dla funkcjonowania wielu gospodarek na świecie, no one będą zwiększały tę presję migracyjną, a z drugiej strony Polska ze względu na tą strukturę demograficzną będzie potrzebowała ludzi, którzy będą w wieku produkcyjnym do tego, żeby po prostu trwać i się rozwijać. Więc my do tego także musimy przygotować się od strony mieszkań, że tak się stanie, tak? Bo to jest po prostu najbardziej realistyczny scenariusz przyszłości, który nas czeka. I to, co wydarzyło się w tym roku, w chwili, kiedy pojawiła się olbrzymia fala uchodźców wojennych z Ukrainy, no myślę, że musimy przyzwyczaić się do myślenia o tym, że takie wydarzenia będą się w przyszłości także zdarzały i że Polska po prostu musi się na nie przygotować. Przygotować także od strony mieszkań i od strony zasypania tej olbrzymiej dziury deficytu mieszkaniowego, który nadal mamy, no bo to niestety niezależnie od tego, jak wyglądały wyniki budowlanki w zeszłym roku, cały czas ciągle jest tak, że ratujemy się zasobami pobudowanymi za Gierka. I to naprawdę nie jest dobra recenzja 30 lat wolnej Polski. To trzeba zmienić, w końcu trzeba to zmienić.
A propos tego, o czym pan mówi, to rozmawiałem niedawno z jednym z inżynierów budownictwa, który powiedział, że spada im dramatycznie zapotrzebowanie na budowanie nowych mieszkań, nie mają nowych zleceń. Jak to on śmiesznie dość powiedział, może śmiesznie, może strasznie, niedługo zostanie im tylko budowa schronów i schronów, tak? Więc oby tak nie było, oby było co budować, obyśmy mieli co robić. Jeszcze jest jedno pytanie. Pewnie panu posłowi już musimy podziękować, tak? Jak rozumiem.
Czy możemy jeśli to... można, to już bym umykał, ale jeszcze jedno pytanie chyba, jeśli to by było do mnie, to jeszcze zdążę. Ale to
dobrze, to szybciutko. Pan Mario w takim razie, proszę bardzo.
Dzień dobry, Mariusz Malaka z tej strony. Czy mnie słychać w ogóle dobrze teraz?
No coś tam przeszkadza, ale proszę, słychać.
Okej, dobra. Panie pośle, jakby jedna taka rzecz. Czemu tak bardzo upieracie się na ten podatek katastralny? Przecież podatek katastralny, co do zasady, tak samo jak sama nazwa wskazuje, jest podatkiem płaconym od majątku. Kto miałby to liczyć? Co, mamy zamiar zatrudnić jakąś, nie wiem, armię znowu urzędników? Przecież pole do nadużyć, jakichś przekłamań i tak dalej przy takim podatku jest ogromne. Czemu nie przyjąć po prostu jakiegoś właśnie progresywnego opodatkowania? Przykładowo, żeby każda osoba dorosła mogła mieć bezkosztowo, czy tam ustalimy sobie dwa czy trzy mieszkania. Ja bym był za tym, żeby to były dwa mieszkania, żeby tego rynku najmu nie zabić. A poza tym każde kolejne jedno mieszkanie to jakaś taka progresywna, stała, ryczałtowa opłata, tak? Czyli jak ktoś będzie miał jedno dodatkowe mieszkanie, niech to będzie, nie wiem, 500 zł co miesiąc, strzelam teraz oczywiście. Jak kolejne, to niech to będzie dodatkowy 1000 od tego kolejnego mieszkania, czyli już razem 1500 co miesiąc. I jakby do czego zmierzam? Chodzi o to, żeby po prostu przestało się ludziom trzymać mieszkanie w celach, w większości w celach inwestycyjnych, spekulacyjnych, co też można prosto rozwiązać, wystarczy zwiększyć opodatkowanie mieszkań w przypadku takich tych wszystkich flipów i tak dalej, tak? Po to, żeby właśnie te mieszkania upłynęły. Bo tak jak to słusznie pani powiedziała wcześniej, która jest przedmówczyni, że na przykład tak samo ten podatek od pustostanów, no to przecież jakby w praktyce to jest niemal nierealne do w ogóle wyegzekwowania, sprawdzenia i tak dalej. Więc jakby to jest moje główne pytanie. Czemu w tą stronę nie pójść, nawet zostawić deweloperom budowę tych mieszkań, bo będą budować sprawniej, szybciej niż samorządy, niestety, tylko po prostu właśnie stworzyć takie mechanizmy podatkowe, które spowodują, że nie będzie się opłacało po prostu traktować mieszkania co do zasady jako dobra inwestycyjnego. Dziękuję.
Ja myślę, że to, o czym pan mówi, to rozmawia pan raczej o tym, w jaki sposób ukształtować podatek katastralny. Czy go kształtować według tabel, czy go kształtować według doraźnych wycen, tak? Więc to jest raczej kwestia tego, jak to ubić od strony technicznej, ten podatek od drugiego, trzeciego czy piątego mieszkania. Natomiast co do tego, czy jest naprawdę tak trudne, żeby tę definicję mieszkania pustostanowego wprowadzić. Ja tutaj się nie mogę zgodzić. No, jeżeli wprowadzimy tą prostą definicję, która funkcjonuje w wielu krajach w Europie, czyli tą, która mówi o złożeniu deklaracji, że mieszkanie w trwały sposób i służy do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, to jeżeli ktoś złoży takie oświadczenie i będzie to oświadczenie, które będzie nieprawdziwe, no to ono się wiąże z konsekwencjami karno-skarbowymi dla kogoś, kto takie oświadczenie złożył. Więc ja trochę nie mam takiego... Mam sceptycyzm wobec tego, jak słyszę, nie da się, bo mam wrażenie, że bardzo wiele rzeczy nam się w Polsce jednak udało przez tych 20 lat, o których przez lata myśleliśmy, że się nie uda. Jedną z nich jest na przykład funkcjonowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym też 20 parę lat temu powszechne przekonanie było takie, że on funkcjonować w Polsce nie będzie, bo się nie przyjmie, bo to jest coś spoza naszego obszaru kulturowego. No ja myślę, że instytucje kształtują kulturę i instytucje kształtują to, w jaki sposób ludzie w ramach tych instytucji funkcjonują. I wierzę, że stać nas w Polsce na to, że i nasz system podatkowy stał się nieco bardziej europejski niż dotąd. No a jednym z tego elementów jest także wzięcie się w końcu za takie sprawy, jak na przykład podatek od wielkiej własności. Porozmawianie o transferze międzypokoleniowym, bo to naprawdę jest ewenement, że Polska jest chyba jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym krajem w tym momencie w Unii Europejskiej, w którym można przekazać międzypokoleniowo wielomiliardowy majątek z pokolenia na pokolenie, nie płacąc od tego istotnego podatku spadkowego. To jest postawione na głowie, że traktujemy kogoś, kto dziedziczy kawalerkę po babci tak samo, jak kogoś, kto odziedziczy po swoich rodzicach wielkie gospodarcze imperium, czy na przykład 150 mieszkań. I myślę, że czas to w końcu zmienić. Czas, żeby takie pojęcia jak progresja podatkowa w końcu u nas zagościły nie tylko w publicystyce, ale realnie w systemie podatkowym, bo bez tego bardzo wielu problemów, czy to jeżeli chodzi o mieszkania, czy to jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkolnictwa porządnie dofinansowanego publicznego, czy usług publicznych, po prostu nie rozwiążemy. Albo będziemy mieli sprawiedliwszy system, w którym są pieniądze na to, żeby problem rozwiązywać, no albo będziemy sobie nawzajem ciągle opowiadać bajkę, że rynek już to za rok, za 5, za 10 lat załatwi, albo że demografia to za nas załatwi, a problemy nie będą znikać, tylko będą się nawarstwiać. I tutaj, to powiedziawszy, muszę niestety uciekać.
I tutaj postawmy kropkę. Właśnie miałem to powiedzieć. Bardzo dziękujemy panu posłowi, ale też wszystkim tym, którzy zabierali głos, wszystkim tym, którzy nas słuchali, za to, że włączaliście się państwo do dyskusji, że mogliśmy w ogóle poruszyć ten temat. Tak jak powiedziała tutaj pani Magdalena, ja uważam, że to jest ciekawa, fajna, nowa formuła, kiedy rzeczywiście polityk może być bliżej państwa, nie tylko na takim podczas takiego wywiadu jeden na jeden z dziennikarzem, ale tutaj państwo możecie się włączać. Myślę, że będziemy później to analizować, czy ta forma przypadła państwu do gustu i być może nie ukrywamy, że będziemy powtarzać podobne spotkanie. Ja oczywiście tak dodam od siebie, że w trakcie tej krótkiej rozmowy nie rozwiążemy w całości problemów rynku mieszkaniowego. My tylko zaczynamy o tym delikatnie rozmawiać, bo wiemy, że krótko mówiąc, rynek jest dzisiaj na zakręcie, ale jeśli nie będziemy o tym rozmawiać, no to rzeczywiście gdzieś to temat nam ucieknie, a problemy u państwa w domach, w naszych domach będą się nawarstwiać. Ja od siebie bardzo dziękuję, dziękuję państwu. No i co, zapraszam pewnie na kolejne spotkania.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dziękuję.